Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów, ani wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju da słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie. Młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadł słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Oto słowo Boże.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Pokój zakwitnie. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Pokój zakwitnie. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. Niech Jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody życzą Mu szczęścia.
przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.
Alleluja!
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem Jezus zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Drodzy uczestnicy tych rekolekcji akademickich, przed chwilą Jezus nas po raz kolejny wzruszył, tym razem tymi słowami o naszych oczach. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Nie tylko to się odnosi do uczniów Jezusa sprzed 2000 lat. W pewnym sensie to się odnosi do nas jeszcze bardziej niż do tamtych uczniów. Jeszcze bardziej, bo tamci uczniowie nie mieli takiej świadomości jak my, że patrzą na Boga, który stał się człowiekiem w ludzkiej naturze i który za nich odda życie, który ich rozumie, kocha, uczy kochać, kocha nad życie i rozumie we wszystkim i nigdy nie opuści i zostanie w Eucharystii. Więc oni jeszcze tego wszystkiego nie wiedzieli. Czuli już, że są wyróżnieni, błogosławieni, ale nie wiedzieli do jak wielkiego stopnia. My już to wiemy. Więc nie musimy być, mówiąc z uśmiechem, zazdrośni. Nam jeszcze więcej Bóg dał, bo więcej wiem o tajemnicy Jezusa, Jego miłości, niż tamci bezpośredni świadkowie. Przynajmniej zanim Jezus się nie dał ukrzyżować i nie wrócił, żeby potwierdzić miłość. No wtedy i oni już mogli niemal wszystko o Jezusie wiedzieć i o Jego niesamowitej miłości. Wczoraj patrzyliśmy, w niedzielę patrzyliśmy właśnie na tą zachwycającą miłość Boga w Chrystusie. Wczoraj patrzyliśmy na to, jak my tak na początku po omacku próbujemy tej miłości szukać i na początku jesteśmy zakochani w rodzicach. Oni, daj Boże, nas kochają, a my na razie zakochani. Potem uniezależniamy się od rodziców, powtórzę z uśmiechem, emocjonalnie, finansowo jesteśmy dalej zależni, przynajmniej część z nas, ale emocjonalnie się uniezależniamy i wtedy przychodzi to klasyczne zakochanie w wieku 11 lat, nieraz trochę później, nieraz całkiem później, lepiej wcześniej niż później, więc przychodzi potrzebna faza uczenia się miłości, jeszcze po omacku, jeszcze bardzo emocjonalnie, jak wiemy, z tajemnicami na początku wielkiej radości, chociaż niespokojnej, potem jest zazdrość, lęk, że mnie opuścisz, niepokój, sprzeczki, nieporozumienia, no i potem się różnie kończy, albo tajemnicami w miarę obojętnymi wręcz, kiedy to nie było tam długie i głębokie zakochanie, ale też na szczęście bez krzywd, a czasami się kończy tajemnicami dramatycznymi. A naszym marzeniem jest, żeby się skończyło tajemnicami chwalebnymi, o czym dzisiaj I na początek takie podstawowe stwierdzenie, mianowicie wszyscy chcemy być szczęśliwymi, wszyscy. To nie jest przypadek, bo Bóg nas stworzył z siebie na swój obraz i podobieństwo, a On jest nie tylko miłością, nie tylko, nie tylko mądrością, ale też radością, sam to mówi. Przyszedłem po to, aby moja radość była w was i była pełna już tu, a co dopiero w niebie. Więc życie bez radości nie cieszy. I Bóg też tego pragnie, żebyśmy byli radośni. I radość jest jedynym normalnym sposobem życia. Jedynym normalnym. Nie tylko rozpacz, depresja nie jest normalnym sposobem życia z nieznośnym ciężarem, ale już sam brak radości, tak, że nie cierpię, ale jeszcze się nie cieszę. Już to wystarczy, żeby życie ciążyło. Radość jest jedynym normalnym sposobem istnienia. A Bóg wie, że radości doświadczamy tylko wtedy, kiedy przyjmujemy miłość i kiedy odpowiadamy miłością na miłość. Czyli kiedy wchodzimy w przyjaźń z Bogiem, z ludźmi i sami ze sobą. W tą potrójną przyjaźń, o której dzisiaj będzie sporo. No, cały wieczór temu poświęcony. I na początek dwie, trzy takie migawki, jak bardzo jesteśmy głodni miłości, już tej więcej niż emocjonalnego zauroczenia, które może wystarczyć do niby szczęścia na rok, dwa, trzy. To zakochanie nawet największe, a potem albo miłość, albo pustka. Jak wczoraj mówiłem, zakochanie się albo zamienia w miłość, albo w nicość. I będzie w tym drugim przypadku straszliwie boleć i zostawi pustkę i potem wchodzą zakochania w alkoholu, w narkotyków, w seksie, w hazardzie, więc wpadamy w uzależnienia, które też są formą zakochania, ale już śmiertelnie groźnego. Albo właśnie dramat, albo miłość. No i parę takich na początek scen z życia ludzi, których poznałem. Otóż w wielu rodzinach widzę, o co się pytają szczęśliwe dzieci. Podkreślam, szczęśliwe. Pytają niemal co chwilę, także w mojej obecności. Mamo, tato, kochasz mnie? Tylko szczęśliwe dzieci, podkreślam. Kiedy jestem w rodzinach nieszczęśliwych, w rodzinach w kryzysie, kiedy tam są dzieci poranione, niespokojne, cierpiące, przerażone, nikt z tych dzieci nie pyta, ani przy mnie, ani beze mnie. Mamo, tato, kochasz mnie? Bo wiedzą, że nie są kochane. Bo wiedzą, że rodzice nie kochają. I jeśli by dziecko, nie daj Boże, zapytało, to albo rodzic skłamie, że kocha. Dziecko to czuje, nie chce być oszukiwane. Albo powie, nie zadawaj głupich pytań, czy jeszcze gorzej potraktuje. Więc jeśli dziecko pyta, a najchętniej o to pytają, mamo, tato, kochasz mnie? To znaczy, że są kochane i że są głodne kolejnej dawki miłości. Bo nigdy nie jesteśmy aż tak kochani, żeby to wystarczyło. Nie da się miłością najeść na zapas. Im bardziej kocha mnie Bóg i przyjmuje, bo no, kochanie skończenia, ale im bardziej przyjmuje miłość od Boga i od Bożych ludzi, tym bardziej jestem głodny kolejnej dawki miłości. Jestem, mówiąc z uśmiechem, rozpieszczony w przyjmowaniu miłości i jeszcze bardziej głodny. W tym przypadku apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im więcej mam miłości, tym bardziej czuję głód miłości. No ale to jest taki radosny głód, bo już go zaspokajam i mam nadzieję, że będę jeszcze bardziej zaspokajał. Więc to pierwsze. Obserwacja dzieci, dla których najważniejsze pytanie jest pytaniem o miłość. Druga scena, już taka ukonkretniona, konkretna dziewczynka w jednej z zaprzyjaźnionych rodzin. To było 2 lata temu, 10-letnia Helenka wróciła ze szkoły. Ja byłem wtedy u nich z odwiedzinami. Był już tata w domu, były starsze siostry. No i wchodzi ta 10-letnia, 2 lata temu Helenka. I czuję, mimo że jestem tylko mężczyzną, to mi daleko do empatii kobiecej, ale no wystarczyło, żeby czuć, że coś z tą Helenką na ogół bardzo radosno, coś nie tak. Ale ona tylko spuściła głowę i nawet tacie nic nie powiedziała. I kiedy przyszła mama za jakieś pół godziny, od razu Helenka się rzuciła od stołu do mamusi, wtuliła się i mówi: mamusiu, chodź do mojego pokoiku, muszę ci coś opowiedzieć. Ma fantastycznego tata, ale tacie nie opowiedziała, poczekała na mamę. Potem się okazało, jak już dzieci poszły po kolacji do swoich pokoików, to mi ta mama Helenki opowiedziała, że Helenka, księży Marku, wzięła mnie do pokoju, nawtulała się, nabeczała parę minut, ale to były wiadra łez, no i powiedziała, o co chodzi. Miała tam w tej swojej trzeciej wtedy klasie koleżankę taką od serca, przynajmniej ona serdecznie ją przyjmowała do swojego życia. No i przedwczoraj nie była w szkole Helenka z jakiegoś tam powodu i wczoraj, i dzisiaj poszła po dwóch dniach przerwy znowu i co się okazało, że ta jej serdeczna koleżanka, którą Helenka nazywała przyjaciółką, już się za dwa dni zaprzyjaźniła z inną koleżanką i już się Helenką nie interesowała. Helenka do niej podeszła się przywitać tam jakoś sztywno i cały czas była z tamtą już. No i Helenka te 4-5 godzin odcierpiała w szkole i musiała to wybaczać do mamusi, że moja największa przyjaciółka już nie jest moją największą przyjaciółką. Ja dla niej tak, ale ona sobie już za dwa dni znalazła większą przyjaciółkę. I jeszcze ostatnia scena taka na początek, mianowicie już tato, już zupełnie dramatyczna. Mianowicie to było 20 par lat temu, byłem w jednym z techników w Radomiu, w moim rodzinnym mieście, na spotkaniu z młodzieżą. 600 chłopaków, bo tam niemal sami chłopcy, czy wręcz sami chłopcy wtedy byli. Teraz to chyba nie ma takiej szkoły. I w pierwszej części mówiłem o tym, jak być szczęśliwym, no bo na tym się najbardziej znam, bo jestem świadkiem Boga, który jest samą radością. A w drugiej części była dyskusja. Pierwszy podchodzi do mikrofonu chłopak, który siedział też w pierwszym rzędzie. Podchodzi z taką miną bez wyrazu, jak robot jakiś i takim krokiem też jakimś takim robota, nieżywego człowieka i powiedział takim monotonnym tonem, ja nie dam rady tego naśladować, ale takim, spróbujcie sobie wyobrazić, monotonnym tonem bez życia prawie, tak jakby to był głos syntetyczny, a nieżywego człowieka. Proszę księdza, tylko nie potrafię powiedzieć, sam ton głosu już był mrożący, bo ja to powiem normalnie, z życiem, a on powiedział, jakby był trupem. Proszę księdza, ja sobie szkodzę. Ksiądz mówił przed przerwą, że warto troszczyć się o siebie i wygrywać życie i robić to, co prowadzi do radości. Ja żyję inaczej. Od roku sięgam po alkohol, to było 20 parę lat temu. Mam 16 lat, od roku sięgam po alkohol. 30 nauczycieli było tam po prawej stronie wzdłuż sali gimnastycznej. Sięgam po alkohol. Ostatnio biorę też coś innego, no domyślnie narkotyki, 20 parę lat temu. Teraz to by nawet nie zrobiło wrażenia, wtedy to jednak jeszcze robiło. I ja wiem, proszę księdza, że ja sobie robię krzywdę, że ja nie jestem przyjacielem siebie, wrogiem. Wiem. I wiem, że być może jestem już uzależniony i że szybko umrę. Dochodzi to do mnie. Ale proszę księdza, mnie jest wszystko jedno. Tylko on mówił takim kompletnie bez życia tonem jednakowym. Ja tak nie umiem, nie jestem w stanie. Wiem, że mogę szybko umrzeć, ale mnie jest wszystko jedno. Bo wie ksiądz, rok temu, wtedy zaczął pić, rok temu moja mama wyjechała do Włoch na zarobek. Tam się opiekuje kimś starszym. Podobno zaraz poznała jakiegoś nowego mężczyznę. Nawet listu nie napisała, nie przysłała pieniędzy, które obiecywała, zapomniała o mnie, nie dała żadnego sygnału. Ona mnie nie kocha. Mój tata jest alkoholik, on nikogo nie kocha, siebie też nie. To lepiej, jak go nie ma w domu. I ja sam siebie też już nie kocham. To jest mi wszystko jedno, mogę umierać. I oddał mikrofon i usiadł. Była no, ogromna cisza w tej wielkiej sali gimnastycznej z 600 chłopakami. I po chwili ciszy, poczekałem trochę, po chwili ciszy mówię, wasz kolega ma rację. Nie da się żyć bez miłości. Nie da się. To jest umieranie. Na raty, dłuższe, krótsze, to jest agonia i umieranie na raty. To jest tak, jakbyśmy nie mieli tlenu tutaj nagle i zaczniemy się dusić i w agonii umierać. W straszliwych męczarniach. Tym, czym dla ciała jest tlen, tym dla człowieka, nie tylko serca, dla całego mnie, jest miłość. Przyjmowana i okazywana potem z mojej strony w odpowiedzi na miłość przyjmowaną. Czyli przyjaźń z Bogiem, z samym sobą, z drugim człowiekiem. Coś nieskończenie większego od zakochania, które na początku jest super miłe, a potem stawia potężne zadania, które można przegrać, nie poradzić sobie. Otóż teraz wchodzimy już w szczegóły przyjaźni. niektórzy myślą, że przyjaźń to jest tak, taki wstęp jakby do miłości, że jest powiedzmy zakochanie, potem jest przyjaźń, to tak między zakochaniem a miłością, no a potem już jest dojrzała miłość małżeńska czy inna. Nie, przyjaźń to już jest miłość i to z bardzo wysokim znakiem jakości, Bożym. To już jest dojrzała miłość. Bywa wyjątkowo dojrzała miłość, wyjątkowa o tym jutro małżeńska, tu już jest szczyt przyjaźni między mężczyzną a kobietą, ale już przyjaźń, chciałbym się powiedzieć zwyczajna, która jest nadzwyczajna o tym cały wieczór, już jest wielką miłością, wielką wręcz. To nie jest etap do miłości. I dlatego tak bardzo tęsknimy za przyjacielem, przyjaciółką od serca, dlatego słowo przyjaźń, no, powoduje poruszenie serca, bo to już jest miłość. I teraz, moi drodzy, zwykle wchodzimy, dorastamy do przyjaźni poprzez zakochanie. No, czasami ono prowadzi wręcz do tej najbardziej niezwykłej przyjaźni, jaką jest przyjaźń małżeńska, ale o tym jutro. Ale nawet jak z różnych względów nie dojdziemy do małżeństwa, to zwłaszcza w relacji chłopak-dziewczyna, budowanie przyjaźni zaczyna się od jakiegoś tam, no, jeśli nawet nie wielkiego zakochania, to od tego, że się lubimy, że zaczyna się więź emocjonalna. No, zwykle od tego się zaczyna. I teraz popatrzmy, jakie są takie typowe fazy dorastania do przyjaźni. Już, czyli do już więzi miłości, już więcej niż zakochania. Otóż pierwszą, co może być najgorszego? Zacznijmy od tego, co jest śmiercią przyjaźni, co w punkcie wyjścia już sprawi, że koniec, że zabijamy szansę na przyjaźń. No, nieczystość oczywiście. Czyli jeżeli ona i on, skupiamy się teraz na przyjaźni chłopak-dziewczyna, kiedy ona i on zaczną od kontaktu ciał, nie osób, tylko ciał, kiedy się skupią, powiedzmy, on na pożądaniu, ona na zauroczeniu emocjonalnym, z podporządkowaniem się w konsekwencji, no i skończy się nieczystością, no to koniec. Oczywiście zawsze się można nawrócić, stać wielkimi świętymi, można, tylko że w tym momencie, jeśli to zrobimy, to albo przyjdzie radykalne nawrócenie obydwu stron, albo nie mamy szans na przyjaźń. I w związku z tym, jaka jest właściwa kolejność budowania więzi, żeby od tego, że się poznajemy, że się zaczynamy lubić siebie nawzajem, że ciągnie nas także cieleśnie do siebie, niech ciągnie, bylebyśmy temu nie ulegali, w jakiej kolejności budować naszą więź, żebyśmy mieli szansę na przyjaźń. A po mszy będzie już szczegółowo, na czym ta przyjaźń polega, różne podstawowe aspekty. A teraz popatrzmy na dorastanie przez kolejne fazy do przyjaźni. Otóż najpierw powinniśmy się, czyli nie zaczynamy od ciał, że się przytulamy, siadamy sobie na kolanach i tam się podotykamy jakoś, już nie mówię o innych jeszcze rzeczach, to koniec. To nie jest droga do przyjaźni. Jeżeli to robicie, to od razu powiedzcie, przynajmniej w ciszy serca, koniec, tracę szansę na przyjaźń, a zaczynam wchodzić w toksyczne więzi, przy których mi się żyć może odechcieć. I teraz jaka kolejność prawidłowa? Zaczynamy od więzi poznawczej. Poznajemy się. Jeszcze się nie trzymamy za ręce, jeszcze się nie całujemy, nie dotykamy, tylko się poznajemy. Cześć, cześć, jak masz na imię, czy zbierasz motyle, ile zarabia twój tata? No, takie obojętne pytania. Ile razy czytałeś mojego księcia? No i o małym księciu będzie na koniec, po mszy, na podsumowanie. Więc rozmawiamy. Nieraz mi dziewczyna mówi, proszę księdza, no z moim chłopakiem to się nie da rozmawiać, bo on jest taki nieśmiały, skryty, no chyba, że się upije, no, to wtedy się da rozmawiać. Mówi, dziewczyno, no to wybieraj albo ty, albo alkohol. Niech wybiera, postaw mu alternatywę. Albo ty i zero alkoholu, albo alkohol i zero ciebie w jego życiu. W każdym razie, no, mówię tak z ironią, że no to ja mu się tak zwierzam, ale on to milczy. To nie buduje, nie idziecie w stronę przyjaźni. Daj sobie spokój. To się wycofaj. I albo odsłaniacie się proporcjonalnie mniej więcej razem, albo będzie katastrofa. Jeśli on jest milczkiem, coś tam nie gra, a jak mu się odsłonisz, i potem zorientujesz się, że nieprzypadkowo jest Milczkiem, ma coś do ukrycia i z nim nie budujesz przyjaźni, się wycofasz, to on cię wypaple wszystko i cię porani i cały świat będzie wiedział, coś mu zawierzyła, bo się zemści na tobie, że już nie jesteś jego. A więc nie trzymajmy się za ręce, kiedy jeszcze niewiele o sobie wiemy i nie zgadzajmy się, ani dziewczyna, ani chłopak, chłopak też nie, na poznawanie się jednostronne, że ja tam się zwierzam, opowiadam, a ty milczysz. Nie, nie. To ma być mniej więcej proporcjonalne. Jedna ze stron może mieć lekką inicjatywę, ale albo druga za mną nadąża, albo się wycofuje. Czyli więź poznawcza. Coraz bardziej się poznajemy. W miarę jak się poznajemy, to powinna się rodzić naturalne, coraz większa więź, nazwijmy ją emocjonalną, nie w sensie tam zakochania, o którym wczoraj, ale no lubimy się coraz bardziej się sobą cieszymy, nazwijmy to więź emocjonalna. I dobrze, tak powinno być. No, ci, co budują więź idącą ku przyjaźni, powinni się nie tylko znać, w miarę rozumieć, z różnymi granicami o tym po mszy, w konferencji, nie powinni się znać i rozumieć, ale powinni się sobą cieszyć. No więc od samego początku powinno być jasne, tu nas coś cieszy we wzajemnej relacji. Jak nas nie cieszy, jesteśmy jakimiś, powiedzmy, intelektualnie się spotykamy, dyskutujemy o biologii, chemii, coś tam, ale serca nie walą, to nie idziemy w kierunku przyjaźni. No możemy być partnerami naukowymi, ale od razu trzeba sobie powiedzieć, to nie tu znajdę przyjaźń. I co dalej? Po tej więzi poznawczej, która cały czas się powinna rozwijać, i emocjonalnej, że się sobą cieszymy, czujemy coraz bardziej bezpieczni. No potem powinna być więź duchowa. Powinna nadążać, czy pojawić się coraz tak bardziej wyraźnie. Rozmawiamy więc o sensie życia, nie tylko o co tam było w twoim dzieciństwie, w moim, czym się tu i teraz interesujemy, co nas cieszy, jaka muzyka, filmy, wszystko ważne, ale wchodzimy w głąb. Kim jesteś, jak widzisz życie, jakie masz podstawowe normy moralne, hierarchii wartości, jakie masz więzi dla ciebie najważniejsze, a jakie ja. Więc wchodzimy w głębię duchową. Inaczej nie łudźmy się, że budujemy jakąś przyjaźń. Zwłaszcza znowu apel do dziewcząt, jak podobnie jak wczoraj. Jeżeli twój chłopak chętnie mówi o zabawie, o dyskotece, o piwie, o jakichś przyjemnościach, o wakacjach i tyle, ale nie mówi o moralności, o sumieniu, o tajemnicy człowieka, o mierzeniu się z cierpieniem przecież nieuniknionym, o więzi z Bogiem, o odpowiedzialności, no o tym, co nazywamy sferą duchową człowieka, nieosiągalną dla materii, dla zwierząt, to nie budujecie przyjaźni. Nie ma przyjaźni i trwałych więzi bez sfery duchowej i bez wprost dotykania tych tematów. Jeżeli to jest, daj Boże, czyli coraz więcej wiecie o sobie, coraz więcej się zwierzacie wręcz, ale proporcjonalnie, coraz bardziej się sobą cieszycie, lubicie, czujecie bezpieczni, coraz bardziej dzielicie się sferą duchową, kim jestem, po co żyję, skąd się wziąłem, do kogo, do czego zmierzam, w oparciu o jakie więzi, wartości, aspiracje, ideały, no to już jesteście w dobrej drodze do przyjaźni. I teraz kolejna faza to jest, nazywam ja to tak, weryfikacja społeczna naszej więzi. Czyli na razie zwykle się buduje tak w cztery oczy i przy zakochaniu, ale i przy takim właśnie pójściu razem w kierunku przyjaźni, to wolicie się tak rozmawiać ze sobą, zwierzać w cztery oczy, bez świadków. Wolicie się sobą cieszyć też tak najlepiej sam na sam, a tym bardziej ze sfery duchowej zwierzać i nią dzielić sam na sam, ale w którymś momencie, jeśli idziecie ku przyjaźni, nie ku jakiejś dziwnej więzi, ale ku przyjaźni, nie do egoizmu we dwoje, czy do tego, że jedna osoba manipuluje i dominuje drugą i trzyma ją dla siebie, tylko to rzeczywiście ma perspektywy pięknej przyjaźni, to wtedy wychodzicie z tego ukrycia we dwoje, wracacie do twoich i do jej czy jego rodziców, do rówieśników, do grupy na studiach czy gdzieś i już się zapisujecie na wspólne wycieczki i cieszycie się sobą, rozumiecie się nawzajem także na tle innych ludzi, już nie tylko w samotności. Jesteście na tyle pewni siebie, że możecie cieszyć się waszą więzią, także kiedy obok są inni ludzie, nie przeszkadzają wam. Oczywiście wtedy się nie zwierzacie, tak jak w cztery oczy, nie okazujecie sobie takich gestów życzliwości jak sam na sam, ale wam nie przeszkadzają. Jest taka weryfikacja na tle innych ludzi. Czy to, co sobie mówicie w cztery oczy, jak się sobą cieszycie, jak się rozumiecie, czy to jest jakaś iluzja tylko miła, czy może gra oszustwo ze strony jednego z was, że tu ci tak deklaruje, ale dopóki nie masz konkurencji, jak się pojawiają koleżanki, to twój w cudzysłowie chłopak, czy ten kandydat na przyjaciela się już nim interesuje, a ty nie istniejesz i znowu zaczynasz istnieć, jak nie ma konkurencji, no to siłą rzeczy do ciebie wraca. Więc na tle innych ludzi weryfikujemy, czy to, co jest między nami, kiedy jesteśmy sami, czy to jest prawda, czy tylko puste deklaracje, przynajmniej jednej ze stron. Jeśli się i na tle innych ludzi w tej weryfikacji, nazwijmy ją społecznej, potwierdzi, że i na tle innych ludzi, w kontaktach z innymi, pracując w jakiejś grupie akademickiej, charytatywnej, na wycieczce, w jakimś tam zespole badawczym, też jesteśmy życzliwi dla wszystkich, ale między nami, nawet na tle tych innych, no widać, że my jesteśmy już właśnie przyjaciółmi, no tośmy, to dorastamy do tej więzi, którą można nazwać przyjaźnią. Czy to potem pójdzie aż w przyjaźń małżeńską, no to jutro, czy na tym etapie zostanie, to już jest wielkie błogosławieństwo, bośmy zaczęli być blisko siebie w sposób czysty, w kolejności tej rozsądnej budowania więzi. I tylko teraz na koniec tej refleksji we mszy świętej, a cała reszta będzie po mszy, tylko tak wstęp teraz od strony technicznej, czym jest przyjaźń. Tu mówiłem o tych fazach uczenia się, budowania więzi przyjaźni i teraz, kiedy dochodzimy do tego, że się już rzeczywiście mocno rozumiemy, znamy, bardzo sobą cieszymy, mamy podobny świat duchowy, moralny, religijny, społeczny i tak dalej, i żeśmy to zweryfikowali, że to nie są tylko mrzonki miłe, kiedy jesteśmy sam na sam, ale na tle innych ludzi też to się potwierdza. Broni się nasza wzajemna przyjaźń na tle innych. No to wchodzimy w przyjaźń. I teraz ostatni aspekt we mszy, a potem cała reszta po. Mianowicie jakby najkrócej zdefiniować przyjaźń, a szczegóły po mszy. Kiedyś wziąłem plakat, no tak dobre 20 lat temu, plakat, który mnie bardzo wzruszył. Pamiętam, to była taka dłoń wyciągnięta, wielka dłoń na cały prawie plakat i na tej dłoni jakiś tam wróbelek i podpis, taki duży napis. Przyjaciel to ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha. No i w pierwszym momencie się wzruszyłem i ten plakat, piękne zdjęcie, kolorowe, jeszcze w tamtych czasach takie piękne plakaty to była jednak rzadkość. No i ten napis... Przyjaciel to ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha. Aż mi chyba łzy stanęły wzruszenia w oczach. Panie Boże, jak ktoś pięknie to ujął. Ale za chwilę zacząłem trzeźwieć po wzruszeniu. Zacząłem myśleć, używać myślenia. Mężczyźni też czasami zdarza się, że potrafią myśleć. I sobie pomyślałem, wzruszające, ale nieprawdziwe. Nieprawdziwe i niebezpieczne. To takie definiowanie przyjaźni, jak wszystko, co nieprawdziwe. A zwłaszcza, jeśli nieprawdziwe, a miłe, wzruszające. O, to diabelsko może być groźne. Otóż przyjaciel to nie jest ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha. Mówimy teraz o przyjaźni między ludźmi. Zwłaszcza chłopak, dziewczyna, ale w ogóle między ludźmi. Nie o przyjaźni Boga do nas, tylko o przyjaźni naszej ludzkiej. Przyjaciel, człowiek to nie jest ktoś, kto wie o mnie wszystko, bo wszystko to tylko wie o mnie Bóg. Ja sam nie wiem o sobie wszystkiego. Wielu rzeczy o sobie nie wiem. Wiele rzeczy z zewnątrz łatwiej widać, niż ja to mogę zobaczyć. Nikt z nas nie wie wszystkiego o sobie. Daleko jesteśmy od tego. I tym bardziej przyjaciel, nawet najwspanialszy, mówię o ludziach, przyjaciołach, nie ma żadnych szans wiedzieć wszystkiego o mnie. Więc mówienie, że przyjaciel to ktoś, kto o mnie wie wszystko, jest wychodzeniem z błędnego założenia i to ma bardzo fatalne skutki, jak widzę to w praktyce. Potem się przekonywałem, że dobrze, że sobie lampkę zapaliłem czerwoną, alarm, to nie tak. Dlatego, że jeżeli ktoś uwierza, wielu wierzy, zwłaszcza dziewcząt wiele wierzy, że chłopak, przyjaciel, zwłaszcza tata, brat, jeśli dorasta, czy potem chłopak, przyjaciel, może z nadzieją, że będzie kiedyś mężem, w każdym razie przyjaciel, o, to ktoś, to wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha. Otóż wtedy się, jeżeli taką masz wyobraźnię, błędną, wzruszającą, ale błędną, to nawet się przymuszasz sama, niepotrzebnie zupełnie, bo przyjaźń jest czytem wolności, ale o tym po mszy, przymuszasz się, żeby jak najwięcej powiedzieć temu chłopakowi, no żeby potwierdzić mu, traktuję cię jak przyjaciela, masz prawo, czy niemal obowiązek wiedzieć o mnie wszystko, mam przywilej, czy wręcz obowiązek się odsłaniać, no bo przyjaciel jesteś. A jak się nawet nie odsłaniasz, masz jakiś margines zdrowego rozsądku, intuicji, że no to jednak nie takie odsłanianie, to nie jest istota przyjaźni, no to ten drugi może cię szantażować, zwłaszcza chłopak. Zwłaszcza jest jak zakochany, czy wścibski, czy chce mieć ciebie dla siebie i traktuje cię jak właściciela, jak właściciel własność, choćby nawet nie wiedział wprost, to może cię szantażować. No powiedz mi, co się w tobie dzieje. Chyba, że mnie nie traktujesz jak przyjaciela. Na przykład zobaczy dziewczyno, że jesteś smutna, zamyślona. No widać po tobie, że tak powiem, po całej twarzy i zachowaniu, że coś tam ci na sercu leży, a nie chcesz się zwierzać, bo to jest twoja sprawa, czy rodziców, czy jakiś sen. I wiesz, że chłopak nie ma szans zrozumieć. Masz no, tyle zdrowego rozsądku. Jeśli nawet podkochana, czy zakochana wręcz, a nie tylko ciesząca się nim, no to on cię będzie szantażował. Trzymając się tej chorej definicji przyjaźni, ale obydwoje, jeśli pomyślicie, że to nie chora definicja, no to będzie chora relacja wasza. No i on powie, no co, nie powiesz mi, co przeżywasz? To znaczy, że nie jestem dla ciebie przyjacielem, no to zerwijmy. No i cię zaszantażuje i powiesz za dużo, i potem będzie strasznie cierpieć i wystawisz go na próbę, której nie zda, bo nie dorósł, żebyś mu zawierzała takie rzeczy. No dam ostatni przykład, cała reszta już pomszy, bo inaczej nie, za dużo będzie teraz. Mianowicie jedna ze studentek prosiła rozmowę, przyszła tam, pobeczała się i powiedziała, proszę księdza, mam mój problem podwójny. Po pierwsze ze sobą, tata odszedł, alkoholik, poszedł z kochanką, ale i tam się i tak pojawia, dręczy i mamy, i mnie. Na studiach mam dwa kierunki ciągnę, ktoś tam, dziwni koledzy, dziwni niektórzy wykładowcy. No, suma różnych czynników się nałożyła, mam też chłopaka, ale też czasami mnie cieszy, czasami nie. No i to wszystko sprawiło, że mam takie dziwne sytuacje, na przykład jestem na przystanku autobusowym, tramwajowym właśnie tam w Warszawie, i jeszcze nie ma tramwaju, czekam, a w wyobraźni, ja wiem, że to jest moja wyobraźnia, tyle to wiem, w wyobraźni widzę, że nadjeżdża tramwaj, wiem, że nie, to wiem, że to jest wyobraźnia i w wyobraźni się widzę, że ten tramwaj już jest tu, przy mnie i wiem, że to wyobraźnia, ale taka realistyczna, rzucam się w mojej wyobraźni pod tramwaj, widzę w mojej wyobraźni, jak mi tramwaj ucina głowę na torach i głowa tak fajnie się toczy z uśmiechem. W tym momencie, kiedy głowa się tam potoczyła, znika ta wyobraźnia i znowu jest pusta ulica, w każdym razie bez tramwaju. Ewentualnie tam za rogu wyłania się tramwaj naprawdę. No ale ja już jestem tak spięta, spocona, przerażona, że dwa tramwaje muszą odjechać kolejne, żebym w trzeci wsiadła, no bo się boję, że to się sprawdzi. Albo wchodzę do sklepu spożywczego tam z wędliną, stoję w kolejce, żeby sobie kupić coś do kanapki i jestem jeszcze tam powiedzmy piąta, no to były takie czasy, to parę ładnych lat temu były kolejki i sobie wyobraźni, wiem, że to jest wyobraźnia, wyobraźni widzę, że już jestem przy ladzie, wyciągam dłoń w maszynę, która kroi wędlinę i widzę, jak moja dłoń wyobraźni mojej się kroi na kawałeczki. Za chwilę to wszystko wraca do normy, ale potem biorę kawałek sera i niekrojonego, proszę pani, bo się boję, że coś się wydarzy. I proszę księdza, ja rozumiem, to są tam te wszystkie napięcia, które się we mnie nagromadziły. Ja jestem zdrowa psychicznie i była i jest. Wspaniała dziewczyna, teraz już dorosła kobieta. Natomiast wiedziałam, no to jest takie moje odreagowanie moich tych różnych napięć, przemęczeń i wszystkiego naraz. Ale proszę księdza, mam drugi problem, bo z tym to sobie poradzę. Wiem, że minie to napięcie z tatą, jakoś się nauczymy bronić przed tatą z mamą, zdam te najważniejsze, najtrudniejsze egzaminy, tam się od kogoś się uwolnię, czy się nauczę nie przejmować dziwnymi typami i wrócę do normy. Ale ja to powiedziałam chłopakowi mojemu. I on nie tylko mnie rzucił, bo pomyślał, że jestem psychicznie chora, tylko sam jeszcze wpadł i prosił mnie właśnie, żebym spytała, czy on może do księdza też przyjść na rozmowę, bo sam jest teraz w kryzysie. Najpierw się przejął, a potem u niego się coś dziwnego zadziało. za dużo mu się zwierzyła. Otóż ostatnie zdanie, reszta po mszy, mianowicie, kto to w takim razie jest przyjaciel? Przyjaciel to nie jest ktoś, kto wie o mnie wszystko, mimo to mnie kocha, tylko przyjaciel to jest ktoś, kto cokolwiek się o mnie dowie, nigdy się nie dowie wszystkiego i nie chce wiedzieć wszystkiego. Chce wiedzieć tylko tyle o mnie, co ja chcę, żeby wiedział. Nie jest policjantem, nie jest śledczym, więc wie, że nie wie wszystkiego i nie ma aspiracji, by wiedzieć wszystko i nie wypytuje mnie o nic. Przyjaciel to jest ktoś, kto wie o mnie tyle, co ja chcę, żeby wiedział, czy i cokolwiek się o mnie dowie, ode mnie, bo mu wprost powiem, czy z własnej obserwacji, czy ktoś mu powie, ale on niczego nie oczekuje, ani ode mnie, ani od moich znajomych. Nie ma oczekiwań, bo przyjaźń daje maksymalną wolność, ale cokolwiek się o mnie dowie, ode mnie, z własnych obserwacji, od kogoś tam, to wykorzysta dla mojego dobra. Czyli cokolwiek się o mnie dowie, użyje w jednym celu, żeby mi jeszcze większą miłość okazywać i jeszcze bardziej pomagać rosnąć. Reszta szczegółów po mszy świętej. Amen.